Proszę Państwa, przystępuję do drugiej próby obrony stanowiska świętego Tomasza. Przypominam, że próbuję bronić takiego stanowiska, wydaje się bardzo rygorystycznego, że właściwie nie tylko, że mamy postępować zgodnie z przekonaniami, ale te nasze przekonania powinny być słuszne. W odróżnieniu od poglądu, gdzie wystarczy być wiernym sobie i już. Otóż zwróćmy uwagę, że ta druga wersja, ona jest w gruncie rzeczy niemiłosiernie statyczna. Ona w ogóle nie uwzględnia tego, że nasze poglądy mogą się zmieniać, żeby nabieramy z życiem doświadczenia, że w ogóle całe nasze życie to jest dynamizm. Człowiek to nie jest kamień, który leży, może co najwyżej spaść i coś przygnieść. Człowiek to jest istota żywa, to jest istota, w której się coś dzieje. I to nie tylko tak, że coś się dzieje, że coś potrafimy zrobić, ale to nasze działanie się rozwija. My przechodzimy jakąś historię, jakiś rozwój. No więc trochę takich technicznych wiadomości. Jak święty Tomasz próbuje opisywać właśnie ten dynamizm ludzkiego życia. Mamy ten rysunek w środku. Otóż po pierwsze władza to jest zdolność dokonywania pewnego rodzaju aktów. Na przykład chodzenie. Ja mogę chodzić dzięki temu, że mam władzę chodzenia. To jest coś, co mi jest dane z natury. Do tego są niezbędne nogi, mięśnie, pewnie jakiś tam jeszcze układ nerwowy, który tym steruje i tak dalej. Dzięki tej naturalnej władzy ja mogę dokonywać konkretnych aktów. Mogę przejść tu czy tam. Mogę też z tej władzy akurat nie korzystać, siedzieć sobie wygodnie w fotelu. Ale to nie wszystko. Bo chodząc, spacerując, biegając, ja mogę nabierać sprawności w posługiwaniu się tą władzą poruszania się. No i dzięki tej sprawności mogę w pewnym momencie dokonywać aktów, których wcześniej bym nie potrafił. Dziecko ma władzę chodzenia, ale na początku nie potrafi w ogóle z niej korzystać. Później raczkuje, później biega. No a później niektórzy osiągają mistrzostwo, jak Robert Korzeniowski, mogą przejść olbrzymi dystans, a my najczęściej tego nie potrafimy. Możemy też w wieku dorosłym straszliwie zaniedbać naszą władzę chodzenia, jeść niemiłosiernie dużo, stać się takim otyłym, że człowiek nie jest w stanie wejść na jedno piętro. No i tak jest ze wszystkimi władzami człowieka, z różnego rodzaju działaniami, jakie potrafimy podejmować, tak też jest na poziomie duchowym. Na poziomie duchowym mamy władzę rozumu i woli. To są dwie różne władze, bo one pełnią różne funkcje, różnego rodzaju akty wypełniają. Rozum to jest coś, co przyjmuje w siebie prawdę o rzeczywistości. Natrafiamy na świat, na rzeczy i prawdę o nich przyjmujemy w siebie. I to jest rozum. Wola natomiast odwrotnie. Wola jak gdyby wychodzi z siebie, przez wolę my zwracamy się do dobra, które jest na zewnątrz. Dlatego to są dwie różne władze. Ale one też mają swoje akty poznawania, także również sądów sumienia i chcenia, pragnienia, wybierania. I one także mają swoje sprawności. Możemy usprawnić się, nabrać sprawności, zdolności do poznawania i możemy poznawać coraz bardziej subtelnie, w sposób wyrafinowany. Możemy też nabrać sprawności w bardzo wąskim zakresie, być świetnym matematykiem w abstrakcyjnych równaniach, a można być świetnym praktykiem w ocenie konkretnej sytuacji. I tak samo wola może być sprawna, zdecydowana, silna, potrafiąca oprzeć się trudnościom, no a może być sflaczała, lękliwa i tak dalej. No i teraz, gdzie w całym tym bogactwie ludzkiego działania, dynamizmu, święty Tomasz umieszcza sumienie? Czasami mówimy o sumieniu, że to jest głos Boga w duszy, w sercu, gdzieś głęboko najczęściej jeszcze. Więc można by sądzić, że sumienie to jest władza. To jest taka odrębna władza, zdolność do tego, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Taka jak gdyby odrębna furtka, przez którą Pan Bóg podsyła nam wiadomości, podsyła nam oceny i mówi, to jest dobre, to jest złe. Myślę, że często w ten sposób właśnie rozumiemy sumienie. Co by to znaczyło? To by znaczyło na przykład, że no, właściwie to powinno oznaczać swego rodzaju nieomylność. Jeśli to jest taka furtka bezpośrednio od Pana Boga, no to Pan Bóg podsyła nam prawdziwie. No i jednocześnie nie bardzo wiadomo, jakby to się miało do rozumu, który poznaje rzeczywistość. Otóż święty Tomasz z całą pewnością jest przekonany, że sumienie to nie jest odrębna władza. Sumienie Tomasz umieszcza po prostu w rozumie. Może w takim razie sumienie to jest sprawność. Na przykład niektóre cnoty, cnota to jest sprawność właśnie. Cnota to jest sprawność czynienia dobrze. Wada to jest sprawność czynienia źle. Gdy popełniamy grzechy, to nabieramy przyzwyczajenia, sprawności do tego, żeby robić źle. Natomiast jeśli postępujemy dobrze, to nabieramy sprawności w tym, żeby robić dobrze. No i są takie cnoty, sprawności, które są wlane, dane od Boga bezpośrednio. Nie możemy ich w sobie wypracować. Na przykład cnota wiary. Wiara nadprzyrodzona, wiara w Jezusa Chrystusa jest darem, którego nie da się wypracować własnym wysiłkiem naturalnym. Choćbyśmy nie wiem jak skakali, nie podniesiemy się za włosy. Wiara jest darem nadprzyrodzonym. No i teraz może sumienie jest takim darem, który znowuż dany od Boga podpowiada nam, co jest dobre, a co jest złe. I to też jest wersja, którą Tomasz odrzuca. Wersja, która, wyobraźmy sobie, gdyby była prawdziwa, co by to mogło znaczyć? Sprawność to jest coś, co możemy zyskać i to jest coś, co możemy utracić. No właśnie, przez obżarstwo i leżenie cały czas w łóżku, my możemy doprowadzić się do takiego stanu, że wręcz nie będziemy w stanie chodzić. Utracimy sprawność chodzenia. Gdyby teraz taka sprawność, sumienie było taką sprawnością, to by znaczyło, że sumienie jest czymś, co można utracić. My czasem nawet tak mówimy. Człowiek bez sumienia. W konsekwencji można by powiedzieć, aha, ten człowiek jest bez sumienia. Wobec tego my już nie musimy zważać na jego odpowiedzialność osobistą, tylko możemy go przymusić do dobrych rzeczy albo siłą powstrzymać go od złych rzeczy, bo on już nie ma odpowiedzialności, on już nie ma sumienia. Tam już nie ma co odpowiadać. On nie ma przed czym odpowiadać. Wobec tego mamy teologiczny argument za tym, żeby go pozbawić wolności. Zauważmy, że w pewnym zakresie coś takiego społeczeństwo czasem robi. Jeśli jest człowiek, który kogoś zamordował, my go pozbawiamy wolności, no trochę, żeby zmusić go do nawrócenia, ale czasami po prostu tylko po to, żeby uniemożliwić mu dalsze szkodzenie. Tylko, że ten argument nasz teologiczny, on by szedł dużo dalej. On by nie mówił, że w skrajnych przypadkach można kogoś pozbawić wolności, żeby już dalej nie szkodził, ale że dużo szerzej. że jeśli ktoś ma niewłaściwe poglądy, to możemy go pozbawić wolności po prostu tylko za poglądy. I otóż tę wersję również święty Tomasz odrzuca. Dla Tomasza sumienie to jest akt rozumu praktycznego. To jest konkretny osąd w danym momencie. To jest ta po prostu zwykła świadomość, że jak mama gotuje obiad, to ma świadomość, że ten obiad jest dobry. Otóż z tego wynikają dwie rzeczy. Przecież zauważmy, że ten akt, czyli to jest właściwie ten moment, w którym ten punkt, w którym my jesteśmy. Jeśli spojrzymy na życie jako na pewien rozwój, możemy się rozwijać, no to ja jestem zawsze w jakimś punkcie konkretnym, nie? Oczywiście to może być punkt bardzo niedoskonały. Ja mogę być w kiepskim stanie. Jestem no troszkę dokształcony, powiedzmy początkujący student, ale jeszcze bardzo wiele mi brakuje. Może też mam nagromadzonych szereg wad, jestem dość leniwy, nie wydoskonaliłem się w miłości jeszcze. I teraz z jednej strony oczywiste jest dla nas, no, że tego punktu w takim razie nie można absolutyzować. Ten punkt nie ma jakiejś nadzwyczajnej wartości, że teraz to, co ja w tym momencie orzekam jako dobre, no to jest żelazna zasada, której się trzeba trzymać. To, co orzekam jako złe, żelazna zasada, której trzeba unikać i koniec, i to wystarczy. No przecież ja się mogę rozwinąć. I co więcej, powinienem. Może ja powinienem się rozwinąć. Z drugiej strony zobaczmy, że właśnie ten niedoskonały punkt, po prostu to miejsce, w którym jesteśmy, Tomasz ogłasza jako obowiązujące. Obowiązuje nas sumienie. W tym momencie niedoskonałym, w jakim jest. No i z tego na przykład wynika, że jeśli próbujemy trafić do jakiegoś człowieka, jeśli próbujemy go nawrócić, próbujemy go przekonać do wiary albo po prostu do tego, żeby był bardziej wierny, no to co my możemy robić? Nic innego, jak tylko apelować do jego sumienia. Trzeba go spotkać w tym miejscu, gdzie on jest. Nie możemy za niego podjąć decyzji i go przestawić gdzieś zupełnie indziej. To on musi w swoim tym rozumie niedoskonałym, może już jakoś znieprawionym nawet, to w tym jego rozumie takim, jakim w tej chwili jest, ma dotrzeć do niego prawda. Wtedy dopiero będzie mógł rzeczywiście stać się lepszy. I tej sytuacji, w której on jest, nie da się w żaden sposób ominąć, uciec od niej. To tylko przez nią możemy do człowieka dotrzeć. To trochę tak jest jak no właśnie ze schodzeniem. Ja stoję w danym momencie i mogę zrobić jeden krok. Nie mogę nagle znaleźć się przy kościele mariackim. Mogę zrobić tylko krok na powiedzmy pół metra, jak mam duże nogi, to trochę więcej. Natomiast robiąc tych kroków wiele, a no to ja mogę dojść bardzo daleko. No więc ten sumienie to jest coś bardzo niedoskonałego, a jednocześnie coś, co rzeczywiście nas obowiązuje. I co obowiązuje nas, no i w pewnym sensie obowiązuje też innych ludzi w stosunku do mnie. Że właśnie ten moment, w którym ja jestem, inni muszą uszanować. To była druga próba uzasadnienia stanowiska świętego Tomasza. Teraz przechodzimy do próby trzeciej. Próba trzecia sprowadza się do tego, że proszę Państwa, jeśli dobrze się zastanowimy nad naszą wolnością, mam nadzieję, że Was przekonam, że w gruncie rzeczy nasze sumienie podąża za naszymi grzechami. To znaczy, nie da się właściwie długo grzeszyć i zachować poprawne sumienie. Jeśli wystarczająco długo grzeszymy, to nasze sumienie będzie stawało się zakłamane, zafałszowane, będzie stawało się błędne. I w drugą stronę, nie ma innego sposobu na zachowanie, czy wręcz osiągnięcie sumienia prawego, jak prawe postępowanie. Ojciec Jacek Sali stosuje do tego zdanie z Ewangelii świętego Jana: kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Otóż dlaczego tak jest? Dlaczego właściwie nie za bardzo da się trwać w takim momencie neutralnym? Dlaczego to nie może być tak, że sumienie mi mówi tak czy tak, ja postępuję wbrew sumieniu, ale zawsze zachowuję jednak to sumienie poprawne? Otóż, żeby to zrozumieć, musimy się zastanowić, jak działa, że tak powiem, ludzka wolność. I zacznijmy od tego, jak to się dzieje, że popełniamy grzech, że wybieramy zło. Może się wydawać, według tego rysunku tu po mojej lewej stronie, że to jest tak, rozum, czyli sumienie, mówi woli, co jest dobre, a co złe. I później wola decyduje. Albo wybiorę coś złego, albo wybiorę coś dobrego. Myślę, że w ten sposób możemy sobie wyobrażać wolność. Otóż, czy to rzeczywiście tak jest, że po prostu wola wybiera albo źle, albo dobrze? Gdyby tak rzeczywiście było, no to ten wybór musiałby być zupełnie irracjonalny. Czym właściwie się kierujemy, decydując się na dobro, a czym się kierujemy, decydując się na zło? W gruncie rzeczy tak naprawdę taki obraz to jest dość pogmatwana próba włożenia w człowieka jakiejś takiej wolności absolutnej, jak gdyby boskiej, w której po prostu z nas samych wypływa ta decyzja. Jesteśmy jak gdyby takim punktem, z którego wypływa decyzja albo na jedną, albo na drugą stronę. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tak. My jesteśmy Bożym stworzeniem. Wszystko, co stworzone, wszystko, co istnieje dzięki Bożemu stworzeniu, jest jakoś określone. My nie mamy istnienia takiego w ogóle. Tylko zawsze jesteśmy jacyś. Nawet człowiek też nie jest tak w ogóle człowiekiem, tylko jest albo mężczyzną, albo kobietą. Nie? Jest albo młody, albo starszy. Zawsze jest jakiś. Nie może być taki w ogóle. Otóż wola, która pragnie, która powiedzmy, że wybiera, wola też jest stworzona przez Pana Boga i jest z natury określona wstępnie do wybierania dobra. Wola nie może inaczej, jak tylko chcieć dobra. Z tym, że oczywiście nie każdego poszczególnego, to nie jest tak, że my jesteśmy maszynką do wybierania, która automatycznie z góry jest przewidziane, co wybierze, tylko mamy generalne ukierunkowanie, że chcemy dobra. Natomiast co jest dobre, no to musi woli przedstawić rozum. I teraz, w jaki sposób może nastąpić w nas decyzja na grzech? Sumienie nam mówi, nie rób tego, to jest złe. No ale na przykład uczucia podpowiadają nam coś innego, że to będzie przyjemne. No i wtedy co może się stać? To może jest taki trochę uproszczony schemat, ale myślę, że gdzieś tam nitkę prawdy w tym odnajdziemy. Otóż wola wtedy na przykład może podsunąć rozumowi, ale zastanów się lepiej nad tym, być może to jest jednak dobre. No bo ja bym miał na to ochotę. No i zaczynam szukać argumentów. zaczynam rozpatrywać ten czyn z różnych stron, no i zaczynam się pokazywać. Rozum pod wpływem woli może znaleźć tego rodzaju opis danej sytuacji, w którym w jakimś sensie, w jakiś sposób ten czyn będzie dobry. No i oczywiście zwykłe grzechy początkujące, no to będą takie, że pozostaje nam gdzieś tam w tyle głowy ta pamięć o tym, że to było, że to jest złe, no ale znajdujemy sobie wymówkę, że to jest jednak jakoś tam dobre, no i ten taki konflikt gdzieś tam w nas jest, trochę nas gryzie. Jak jest sprawa poważna, to gryzie nas mocno. Czasami może nas gryźć tak, że aż przerażenie budzi. Natomiast z czasem, no to ten konflikt będziemy starali się usunąć. No i można go usunąć na dwa sposoby. Albo zrezygnujemy z grzechów, natomiast jeśli brniemy w grzech, to coraz bardziej będzie nas kusiło, żeby zmienić ten sąd sumienia. Żeby ten sąd sumienia, który mówił, to jest niedobre, żeby go wyprzeć, żeby go wypchnąć. Zauważmy, że pomiędzy, i to jest ten obrazek z prawej strony, pomiędzy rozumem i wolą jest współzależność. To są różne władze. To nie jest to samo, rozum i wola. Ale to też nie jest tak, że my jesteśmy, że mi w głowie siedzi człowieczek jakiś, rozum jeden i drugi człowieczek wola. I oni ze sobą dyskutują. To są jakby dwa aspekty całości. My jesteśmy całością. Jeszcze do tego wszystkiego trzeba by dodać ciało, emocje i tak dalej, nie? Psychologia. Ja tu mówiąc o rozumie i woli, jakby dotykam tylko tego najwyższego pułapu, czubka góry lodowej. Więc między nimi jest współzależność, współdziałanie. No i teraz wola może z jednej strony podlega wpływom rozumu. To rozum przedstawia woli, co jest dobre. Ocenia, przedstawia jakiś czyn jako dobry. A wola może kierować rozumem. Może zwrócić uwagę, może nim pokierować, na co będę zwracał uwagę, w którą stronę będę dążył. Poznawanie to czasami jest przecież bardzo złożony proces, gdzie w grę wchodzi cały szereg, mnóstwo decyzji. Otóż sąd sumienia, no to też jest taka praktyczna decyzja w pewnym sensie. Otóż sądy praktyczne nigdy nie mają takiej oczywistości, jak na przykład sądy teoretyczne, gdzie oczywistość prawdy może być tak mocna, że rozum do niej przylgnie bez udziału woli. Po prostu nie mam wyjścia. Ja widzę, że że krzesło jest brązowe i nie mogę swoją wolą zdecydować o tym, że uznam je za żółte. Natomiast w przypadku sądów praktycznych, w przypadku sądów sumienia, to nigdy, powiedzmy, może być tak, że ta oczywistość prawdy nie jest taka zniewalająca. I żeby dokonać stanowczego sądu, potrzebny jest też udział woli. No i teraz, jeśli ta wola już jest, no właśnie, trochę skrzywiona, trochę nieprawa, jeśli ona, w niej nie ma męstwa, czasami sądu sumienia wynikają dla nas rzeczy trudne. Czasami wynikają rzeczy, których wręcz się boimy. I teraz pod presją tego strachu, pod presją tej słabości, my możemy nie być w stanie w ogóle takiego stanowczego sądu sumienia wydać. No i pozostajemy w rozchwianiu, albo może wręcz właśnie grzech może nas już doprowadzić do tego, że odrzucimy ten sąd sumienia, który jest niewygodny i wmówimy sobie, że jest inaczej, że jest dobrze. Myślę, że za złym postępowaniem prędzej czy później idzie znieprawienie sumienia. I to nam pozwala lepiej zrozumieć dokumenty Kościoła, które właśnie też mówią, nie mówią o sumieniu prawdziwym czy poprawnym, ale mówią o sumieniu prawym. No właśnie dlatego, że prawe sumienie, czyli prawdziwe, słuszne, ono właściwie domaga się, nie jest możliwe praktycznie bez prawego życia. No jeśli z tej perspektywy spojrzymy na zasadę, że wystarczy słuchać swojego sumienia, no to już widzimy, do czego to nas prowadzi. Zabrniemy w sumienie nieprawe, grzeszne, wynikające z naszych grzechów. No i co? Wystarczy, że ja nie pamiętam. Wystarczy, że wystarczająco przekonująco dokonam samooszukiwania, bym już nie musiał być w ogóle za to odpowiedzialny, no przecież ja postępuję dobrze, postępuję zgodnie z własnym sumieniem. Dlatego, proszę Państwa, ja odrzucam właściwie, sądzę, że należałoby unikać tego sformułowania o słuchaniu swojego sumienia, bo ono prowadzi na manowce. Słuchać sumienia, w tym jest pewna dwuznaczność. Bo słuchać to może znaczyć, po pierwsze, być posłusznym. No i to jest właściwe znaczenie tej zasady. Jeśli ja już mam sąd sumienia, wiem, co jest słuszne, powinienem być temu wierny. Powinienem tego posłuchać, czyli być posłusznym. Natomiast to w żaden sposób mi nie mówi w drugim znaczeniu słuchania, czyli słyszeć. No właśnie to często używany argument, no bo taki ja tak oceniam w sumieniu. No ale dobrze, to nic jeszcze nie powiedziałeś. To tak jak ja bym powiedział, że no ale ja usłyszałem uszami. No tak, no uszy właśnie do tego są, żeby słyszeć. No ale co usłyszałeś? No ja zobaczyłem oczami. No ale co zobaczyłeś? Ja tak oceniłem w sumieniu, to znaczy usłyszałeś, ale kogo? Ale co usłyszałeś? Otóż ostatecznie sumienie sprowadza się do słuchania Boga. Ja muszę usłyszeć od Boga po to, żeby móc być posłusznym. To słuchanie Boga to oczywiście nie zawsze jest tak jako coś, co przeżywamy jako coś takiego zewnętrznego, taka zewnętrzna ingerencja. Czasami my po prostu patrzymy na rzeczywistość i od razu jest dla mnie jasne kłamstwo, że to jest niedobre. Nie należy kłamać, nie należy bić, zabijać człowieka. Czasami potrzeba bardzo wiele się o rzeczywistości dowiedzieć, bardzo wiele rzeczy sprawdzić, zbadać, żeby móc je ocenić. Myślę, że kwestia zapłodnienia in vitro to jest właśnie taka sytuacja, gdzie no właśnie jak mamy do tego podejść? Czy mam jakiś taki wgląd w siebie dokonać i rozstrzygnąć? No nie. Żeby ocenić kwestię in vitro, a no to ja się muszę dowiedzieć bardzo dużo z medycyny, jak to jest, jak to przebiega, jakie to ma konsekwencje. Być może wiele trzeba też przemyśleć na temat w ogóle osoby ludzkiej, człowieka i tak dalej. To jest sprawa złożona. Trzeba ją przebadać. W niektórych sprawach właściwie nie doszlibyśmy w naszym grzesznym stanie do żadnego dobrego rozwiązania, gdyby Pan Bóg przez objawienie nam nie podpowiedział. No więc trzeba słuchać swojego sumienia, w sensie być posłusznym tego, co już poznaliśmy. Natomiast jeśli pytamy, jeśli mamy kwestię moralną do rozstrzygnięcia, nie wiemy, no to trzeba raczej powiedzieć, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Bo w przeciwnym razie słuchanie sumienia sprowadza się do słuchania siebie samego, czyli w gruncie rzeczy do decydowania arbitralnie samemu o tym, co ma być. Proszę Państwa, może na koniec, dzięki temu wszystkiemu, co już powiedziałem, będzie można rozstrzygnąć, zrozumieć trochę kwestię stosunku innych ludzi do mojego sumienia. Tadeusz Bartosz, którego już tu na początku przywoływałem trochę, on zbudował taki obraz, może właściwie to inni są zagrożeniem dla mojego sumienia. Moralność polega na tym, żeby polegać zgodnie ze swoim sumieniem. Na szczęście ja nie potrzebuję niczyjej pomocy do tego, bo wszystkie nakazy moralne są zawarte w prawie naturalnym, czyli można je poznać własnym rozumem bez niczyjej pomocy. Gdy Kościół naucza, zwłaszcza gdy naucza bardzo dużo i szczegółowo, to wkracza na teren mojego sumienia, decyduje za mnie, co jest dobre, a co złe. W efekcie człowiekowi wierzącemu nic już nie pozostaje, tylko ślepo wykonać. No i w efekcie zamiast sumienia decyduje instytucja. Otóż proszę Państwa, tak może nawet by było, gdyby rzeczywiście nasza wolność wyglądała tak, jak tu na tym rysunku z lewej strony. Albo jeszcze lepiej, gdy weźmiemy, że już nawet nie rozróżniamy rozumu i woli, tylko po prostu jestem ja. Taki punkt. Gdzieś głębia mojej osobowości. Jeden punkcik. Niepodzielny. I z niego wypływają decyzje. Otóż, jeśli by tak było, no to wtedy rzeczywiście jakakolwiek podpowiedź, coś jest dobre, a coś złe, coś należy zrobić, a czegoś nie należy zrobić, byłaby ingerencją w ten mój świat. Rozbijałaby tą niepodzielną wolność moją wewnętrzną. Natomiast ludzka, stworzona wolność nie jest taka. Ludzka stworzona wolność jest tak, jak tam po prawej stronie. To jest rozum i wola, które są od siebie różne, a jednocześnie ze sobą związane, nawzajem na siebie oddziałujące. Teologowie rozróżniają, tam wyróżniają jakiś cały szereg różnych aktów, które składają się na decyzję wolnego wyboru. Ja nie będę w to wnikał. Wystarczy nam to, że to są dwie różne władze i że to jest skomplikowany proces, który może na przykład zaczynać się od rozumu. Rozum spontanicznie spostrzeże, uzna, że coś jest dobre. Przedstawia to woli. Wola może z tym zrobić różne rzeczy. Może się tym zająć, może z tego zrezygnować, może zacząć szukać środków do zrealizowania tego dobra. Wśród tych, znowuż rozum dokona oceny tych środków, wola będzie je znowuż oceniać i to może być złożony proces, który czasem jest w jednym momencie, czasem jest rozciągnięty bardzo w czasie. W każdym razie to na pewno nie jest jeden punkt. A gdzie jest nasza wolność? Nasza wolność rozgrywa się pomiędzy. Właściwie można by powiedzieć, no nie, no w takiej sytuacji to człowiek w ogóle nie jest wolny, no bo przecież wola musi wybierać dobro, rozum jej podpowiada, co jest dobre, no i gdzie tu jest wolność? Ja myślę, że ten obraz nam podpowiada tak. To nie jest tak, że my na początku, że my po prostu wiemy, co to jest wolność, po prostu jesteśmy wolni, byle tylko nam ktoś inny nie przeszkadzał. Wolność to jest coś Bożego. To Bóg jest wolny. I Panu Bogu przyszło do głowy dać nam wolność. Odtworzyć w nas, w istotach kruchych, stworzonych, materialnych, odtworzyć wolność swoją. No i to siłą rzeczy musi być bardzo karkołomna konstrukcja. To jest coś, co bardzo w kruchy sposób się tworzy, powstaje. Przez jakieś właśnie to współdziałanie rozum coś podsuwa woli, ale wola może rozumem trochę pokierować, więc to, czym wola się kieruje, najpierw jest podsuwane jej przez rozum, ale później z kolei znowuż przez nią jest kształtowane, a to z kolei znowuż kształtuje wolę. I w efekcie my nie mamy wolności absolutnej, wolności, która na ślepo może absolutnie sobie albo w tą, albo w tą. ale jesteśmy skomplikowanym procesem, który porusza się i ostatecznie w dłuższej perspektywie kieruje tym, dokąd zmierza. Jak wobec takiej wolności sytuuje się drugi człowiek? Autorytet, Kościół. Otóż sygnał, ingerencja z zewnątrz wcale nie jest ingerencją z zewnątrz, bo to jest sygnał kierowany do rozumu, kierowany do sumienia. I to nie wyczerpuje naszej... To jeszcze nie przesądza naszej decyzji. Konkretnie, czy dla młodego człowieka, który ma piękną narzeczoną, najważniejszą decyzją, najważniejszą twórczością, którą on ma do podjęcia, to jest decyzja, czy wolno współżyć przed ślubem, czy nie wolno? No i teraz oni w głębi gdzieś tam swojego wnętrza mają odszukać tą jakąś decyzję i to będzie ta ich twórczość, że oni się zdecydują na współżycie, czy się nie zdecydują. Czy nie jest raczej tak, że własna intuicja, jakieś wyczucie, ale też i rady przyjaciół, i rady rodziców, i nauka Kościoła podpowiada rozumowi, podpowiada sumieniu, że lepiej jest, dobrze jest przed ślubem nie współżyć. No i co? I czy to jest rzecz, która pozostaje tak mechanicznie do wykonania? A myślę, że wtedy dopiero otwiera się początek, to dopiero otwiera się droga dla twórczości. A wtedy to dopiero, ile jest decyzji do podjęcia, w jaki sposób się spotykać, czym się zająć, o czym rozmawiać, w jakich okolicznościach. Mnóstwo jest decyzji, mnóstwo miejsca na twórczość, dopiero wtedy twórczość się zaczyna. Oczywiście w tej sytuacji różne strony są skłonne do popełniania błędów. Młodzi ludzie w stosunku do swoich rodziców w takim momencie, gdy zaczynają być dorośli, są skłonni do popełniania takiego błędu, no że właśnie jeśli rodzice coś mi mówią, no to oni mi odbierają moją wolność decyzji. Tymczasem nie, to jest oni coś mi mówią i ja dopiero z tym coś mam zrobić. Z drugiej strony rodzice też są skłonni do popełniania błędu, a mianowicie takiego, że oczekują, że z ich dobrej rady natychmiast wynikną i to bardzo określone konsekwencje. No przecież ja mu powiedziałam, a on robi inaczej. Zatroskany ojciec, przecież mówiłem mu, że musi się uczyć, musi studiować, bo nie znajdzie dobrej pracy, a on poszedł do kolegi. No ale może poszedł do kolegi się uczyć. A może on jest roztropny, wie, że dzisiaj ma handrę, dzisiaj ma fatalny humor i tak nic z tej nauki nie będzie, natomiast pójdzie do kolegi, odpocznie, dzięki temu jutro będzie studiował lepiej. Tą radę rodzica, młody człowiek musi przyjąć we własny rozum, musi ją przetworzyć i wykonać rozumnie. Przyjąć rozumnie. Jest mnóstwo miejsca na jego decyzję. Ingerencja z zewnątrz nie jest ingerencją, jeśli tylko oczywiście będzie znała swoje miejsce, swoją miarę. Tak samo jest z sakramentem spowiedzi. Kapłan może nas osądzić, ocenić w konfesjonale. Może powiedzieć, nie masz racji, to jest grzech ciężki, tak nie powinieneś robić. Ale to nie znaczy, że on decyduje o naszym życiu. Co więcej, nie ma prawa decydować o naszym życiu. Byłoby czymś karygodnym, gdyby przemieniać sakrament spowiedzi właśnie w kierowanie ludzkim życiem. Słyszałem o takich sytuacjach, że na przykład w pewnym ruchu religijnym katolickim kapłani dobierali ludziom spowiedników, nakazywali, że masz się spowiadać u tego księdza. A ten ksiądz mówił im co masz zrobić w życiu? Nie wolno. I zobaczmy, jak właściwie ustawienie sakramentu spowiedzi chroni tę naszą autonomię. Kapłan może nam coś właśnie nawet nakazywać, osądzać nas. Ale w momencie, gdy penitent odchodzi od konfesjonału, kapłan jest zupełnie bezsilny, bezradny. Ty możesz pójść do innego księdza i ja nic na to nie mogę. Nie mogę za tobą chodzić i powiedzieć, nie, ty powinieneś tutaj. Ja jestem kompletnie związany tajemnicą. Wszystko, co mogę zrobić, wszystko, co powiedziałem, jest skierowane wyłącznie do twojego sumienia. Jeśli ty będziesz chciał zrobić z tym coś złego, ja nie mam żadnej możliwości ingerencji. Kościół znakomicie szanuje autonomię naszego sumienia. No tylko trzeba umieć rozumnie ją wykorzystać. To może tyle mojego gadania. Właściwie już prawie cały czas wyczerpałem, no ale jestem gotowy na pytania.
Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, to zapraszamy jak najbardziej do zadawania. Jest mikrofon.
Może w międzyczasie, zanim się pojawią pytania, chwila na zastanowienie, jeszcze taki drobny komentarz. Te dwie koncepcje, o których tu mówię, to tam może nie tyle ten Bartosz jest istotny, bo w gruncie rzeczy ta koncepcja taka z tą absolutną wolnością, to jest pomysł całej nowożytności. Tu w gruncie rzeczy ja spróbowałem przedstawić dylemat między wolnością rozumianą tak, jak ją rozumie oświecenie, i wolnością rozumianą w sposób klasyczny. Przez Tomasza i przez także filozofów starożytnych. Jest pytanie.
Ja chciałbym zapytać o prawo państwa. To znaczy, czy święty Tomasz, mówiąc o prawie Bożym, to miał na myśli prawo stanowione przez państwo? Tutaj bym podał przykład. Joachim Badeni przywoływał taki przykład penitentki, która za czasów komunizmu pracowała w sklepie i pytała go, czy może wynosić ser i nabiał w ogóle z tego sklepu dla dzieci, które są głodne. I ojciec Joachim odpowiadał tak, że on błogosławi jej, żeby wynosiła, jeżeli są głodne. No i chciałem zapytać, co ojciec o tym powie. Jeżeli no wiemy wedle sądu naszego sumienia, że to jest wbrew prawu Cezara stanowionemu.
No więc ja pozwolę sobie nie rozstrzygać tego przypadku. Cały mój wykład sprowadza się do tego, że sumienie to jest poznawanie Bożego prawa. I samo w sobie to niczego nie rozstrzyga jeszcze. Nie można po prostu się tłumaczyć sumieniem po to, żeby uzasadnić konkretny wybór, konkretną normę, nie? Natomiast w jaki sposób, jak się ma prawo Boże do państwowego? Oczywiście prawo Boże to nie jest prawo państwowe, czy odwrotnie, prawo państwowe to nie jest prawo Boże. Jak poznajemy to prawo Boże, to już właściwie w czasie tego wykładu taki zarys był. Mianowicie, po pierwsze, to jest poznawanie po prostu rzeczywistości. Jeśli my poznajemy rzeczy, to my nie tylko poznajemy, że one są twarde, brązowe, zielone, kolorowe. Poznajemy też ich dobro. I to już jest poznawanie Bożego prawa. Oprócz tego, no to jest właśnie pomoc innych ludzi i ostatecznie jest też objawienie, przez które Pan Bóg wprost jakby wkracza po to, żeby nam zagubionym wśród grzechu podpowiedzieć. Natomiast to oczywiście jest sprawa bardzo złożona, której ten jeden wykład oczywiście nie wyjaśni. pewnym stopniu oczywiście prawo państwowe obowiązuje nas na mocy prawa Bożego. Katechizm mówi, że należy płacić podatki. W zasadzie. Gdyby one były straszliwie niesprawiedliwe, no być może będzie taka sytuacja skrajna, że trzeba będzie się zbuntować, sprzeciw obywatelski. Nie? Ale to zapewne nie tak szybko i po prostu, bo może jedynie brakuje nam po prostu zapobiegliwości i całe nasze kłopoty z niemożliwością zapłacenia podatków wynikają z mojego własnego lenistwa, a nie z tego, że te podatki są takie straszne, nie? No ale proszę o jakieś inne pytanie, żebym nie wszedł w konflikt z władzą państwową.
Dlaczego Pan Bóg dał nam sumienie, dał nam możliwość, czy konieczność nawet rozróżniania dobra i zła? Czy mógłbyś tak świadczyć sobie, że bez wybierania dobra i zła, bez czynienia dobra i zła?
To prosta sprawa, wtedy nie byłoby miłości. Nie ma miłości. No ta mama, która podaje obiad dzieciom. No miłość polega na tym, że ona wie, że to co robi jest dobre i jako dobro to wybiera. I w tym jest cała tego wartość. No i do tego niezbędne jest sumienie. No zgadza się. No i całe szczęście. I to jest coś, w konstytucji Gaudium et Spes znajdziemy, jest taki jeden akapit o sumieniu i to, że poganie kierują się swoim własnym sumieniem, to dzięki temu my mamy jakby punkt styczności z nimi. Chociaż oni nie podzielają naszej wiary, to my jednak możemy się poczuwać do pewnej wspólnoty z nimi. Bo gdy oni w swoim sumieniu szukają prawego życia, no to już po części jakby są we wspólnocie z nami. Chociaż oni wprawdzie nie znają całego prawa Bożego tak, jak my je znamy dzięki objawieniu, no to przynajmniej w jakimś stopniu są z nami zjednoczeni już. No i to jest coś bardzo cennego. Gdyby tego nie było, no to byłaby niemożliwa wspólnota między nami. Bylibyśmy dla siebie zupełnie obcy. Zgadza się. No więc ta argumentacja Bartosia opiera się na uproszczeniu ludzkiej sytuacji. Sąd sumienia to nie jest to samo, co decyzja moralna. Kościół nie pozwala nam podejmować moralnych decyzji. Czy moralną decyzją jest to, że młody człowiek ma rozstrzygnąć, czy współżycie przed ślubem jest dobre, czy złe? Czy moralną decyzją jest to, czy on to współżycie podejmie, czy nie? Kościół mówi nam tylko, nie rób, bo to jest złe. Natomiast człowiek podejmuje decyzję, nie będę tego robił, tylko będę się spotykał, będę poznawał moją narzeczoną po to, żeby ją jak najlepiej poznać, żeby ją rozumieć, żeby nauczyć się wspólnie przeżywać świat. I mam mnóstwo takich człowiek ma decyzji do podjęcia. I te decyzje to nie jest to samo, co sąd sumienia. Nasza sytuacja ludzka nie redukuje się wyłącznie do sądu sumienia, a potem wszystko jest przesądzone. Proszę Państwa, żeby zwykłą rzecz taką zrobić, jak po prostu przejechać z Warszawy do Krakowa, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem, to ile trzeba rozumnych rzeczy dokonać? Żeby dojść na dworzec, to trzeba się rozumnie zachowywać.
pytanie co do błędu, co do prawa, o którym ojciec wspomniał. Jak się ma błąd co do prawa wobec ludzi, dla których no, objawienie chrześcijańskie nie jest prawem? Bo można domniemywać, że święty Tomasz za chwilę no, mówił o prawie w rozumieniu no, objawienia chrześcijańskiego, prawda? Mamy ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Jak w tym momencie w ich przypadku wygląda błąd co do prawa i czy jakie konsekwencje moralne implikuje winę moralną, o której właśnie mówił święty Tomasz?
Tak, oczywiście. Więc najkrócej mówiąc, to te słowa świętego Pawła. Sumienie nic mi nie wyrzuca, ale to mnie nie usprawiedliwia. Pan będzie moim sędzią. Oczywiście ci, którzy nie znają, nie wierzą w Chrystusa, no Pan Bóg będzie ich sądził. Czy oni mają moralną winę, że nie przyjęli wiary? No właśnie, Pan Bóg będzie ich sądził, to bardzo wiele zależy, nie? Natomiast to, co było w tym pierwszym moim, w tej pierwszej mojej próbie uzasadnienia, jeśli nawet nie będziemy mówić o moralnej winie u nich, to przynajmniej możemy mówić o tym, że ich własne sumienie zobowiązuje ich do tego, żeby szukać prawdy. I to jest coś, do czego my się możemy odwoływać, przedstawiając im wiarę. Gdyby tego nie było, no to nie mielibyśmy żadnego punktu zaczepienia. To wtedy by było, wtedy trzeba by mówić, no nie, no ty się urodziłeś w takiej wierze, to jest twoje, tu są muzułmanie, tu są chrześcijanie i nie ma możliwości żadnej dyskusji. Nie ma możliwości przemawiania jakby do siebie. Tolerancja staje się po prostu obojętnością. Natomiast jeśli sumienie mnie zobowiązuje do prawdy, do tego, żeby znać to prawo, no to wtedy ja do tego mogę się odwoływać. Oczywiście, że taki człowiek, który właściwie w sposób niezawiniony zupełnie nie zna wiary, no to Pan Bóg będzie go sądził. Na pewno miłosiernie, nie?
Takie pytanie, czy istnieją w Piśmie Świętym, czy mógłby ojciec podać jeszcze inne fragmenty oprócz tych, które ojciec podawał, na dowód tego, że święty Tomasz za chwilę miał rację?
Ojej.
Czy w tym momencie akurat...
Nie, w tym momencie nie pamiętam.
Aha.
To znaczy, ja myślę, że można z dużą dozą pewności powiedzieć, że ta nauka świętego Tomasza, którą przedstawiłem, w zasadzie odpowiada nauce Kościoła. No i trochę to widać po tych też cytatach z Pisma Świętego. Też można to odnaleźć w dokumentach Kościoła. To jest Gaudium et Spes, punkt 16. To jest katechizm, to jest encyklika Jana Pawła II, Veritatis Splendor, w której właściwie ta nauka Tomasza jest niemal powtórzona. No nie tak dokładnie, no nie mówi się na przykład, nie ma tego rozróżnienia na błąd co do faktów i błąd co do prawa. No na przykład Gaudium et Spes jest... Zaraz. O! Często zdarza się, że sumienie błądzi na skutek niepokonalnej niewiedzy, ale nie traci przez to swojej godności. Nie można jednak tego powiedzieć w wypadku, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu. A myślę, że w tych słowach odnajdziemy wyraźne ślady tego, co mówiłem. A katechizm mówi coś takiego. Domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i jego nauczenia, brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń w postawie moralnej. No, niewątpliwie jest w nauczaniu Kościoła co ten element, że sumienie prawe jest wtedy, gdy postępujemy za Bożymi przykazaniami, natomiast odstąpienie, lekceważenie, może być błąd, może być grzech sumienia, nie tylko przez po prostu wybór niezgodny z sumieniem, ale przez zaniedbanie, przez lekceważenie, że to przez to, że człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy. I wtedy to prowadzi do znieprawienia. No myślę, że to już chyba wystarczy, żeby Państwa nie zamęczyć.
Bardzo serdecznie Ojcu dziękujemy za dzisiejszy wykład, a Dominikańska Szkoła Wiary zaprasza 8 marca na wprowadzenie do Triduum Paschalnego, do liturgii. Triduum, które wygłosi ojciec Tomasz Kwiecień. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy.
Dziękuję bardzo.